Radio Kraków Kultura.
A dzisiaj moją i Państwa gościnią jest profesor Małgorzata Radkiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam Cię. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy trochę rozmawiać o kinie, ale przede wszystkim będziemy rozmawiać o niezwykłym człowieku, który również był reżyserem filmowym, był malarzem, ale też pisał niezwykłe książki, które na szczęście staraniem wydawnictwa H-Art z Krakowa powoli skapują na nasz rynek wydawniczy. A ta osoba to Derek Jarman, brytyjski twórca, autor książki Na własne ryzyko, Testament świętego. To jest tytuł książki, która chwilę temu ukazała się właśnie nakładem H-Artu. Małgorzato, zanim sobie porozmawiamy o lekturze i co robi z nami ta lektura, bo to jest taka książka, do której się po prostu wraca. Od razu mówię, że niezależnie od tego, o czym jest, to przyjemność obcowania z tym tekstem właśnie tak działa. To o Dereka Jarmana ciebie chciałabym zapytać, bo wiem, że to jest jedna z tych twoich filmowych fascynacji. I stricte zawodowych, i chyba też takich na poziomie, nie wiem, emocji po prostu osoby ludzkiej.
Tak, jeśli można mówić o jakimś takim pokrewieństwie wyobraźni, sposobu patrzenia na świat, wrażliwości, to z pewnością odczuwam tego rodzaju więź z Derekiem Jarmanem, z którym niestety nigdy nie miałam okazji się spotkać, ponieważ Derek Jarman zmarł w 1994 roku na skutek powikłań w wyniku zarażenia się wirusem HIV i był jedną z tych osób, które zalicza się do grona ofiar epidemii AIDS. I w tej chwili po latach następuje taki powrót do jego twórczości, odświeżenie jego dorobku już bez tego wszystkiego, co opisuje w swojej książce, o czym za chwilę powiemy, czyli takiego wykluczania, piętnowania grupy osób, które były osobami queerowymi, ale też które były zarażone wirusem HIV. Te mechanizmy były niezwykle silne i o skutkach ich oddziaływania emocjonalnych, społecznych pisał między innymi Jarman w swoich książkach, ale też próbował się do nich odnieść w filmach. No teraz, kiedy ta perspektywa może nie całkiem się odmieniła, ale jednak przeobraziła, to spowodowało, że na Jarmana chętnie się patrzy ponownie i odświeża się zarówno lekturę jego książek, jak i filmów.
Tak, weszłam ci w słowo, ale tylko chciałam biec za tobą, żeby no, podkreślić to jednak, że to wykluczenie i jakieś takie systemowe poniżenie czy poniżanie no jest jednym z najważniejszych tematów jego twórczości w ogóle. I to wtedy, kiedy sięga po pióro i pisze coś w rodzaju dzienników, bo on bardzo też wirtuozowsko sobie poczynał z tą formą, na różne sposoby z niej korzystał. I w momencie, kiedyś robił swoje wielkie obrazy przecież, to zawsze ten moment bycia innym, jakoś przez Jarmana jest bardzo mocno, bardzo mądrze i tak dotkliwie medytowany, można powiedzieć. No a co w twoim zawodowym, że tak powiem, życiorysie było na początku? Jakiś konkretny film? Bo powiedziałaś o pokrewieństwie, no to już jest bardzo głębokie.
Tak, ale zaczęło się oczywiście od projekcji filmu Caravaggio, która odbyła się w krakowskim kinie Pod Baranami.
Od razu się uśmiechasz, państwo tego nie widzą.
W sali nazwanej obecnie Czerwoną. Ci z Państwa, którzy bywają w kinie Pod Baranami, wiedzą, jak ta sala wygląda, więc możecie sobie Państwo wyobrazić oprawę filmu Caravaggio, poświęconego nie tylko postaci Caravaggia, ale też jego malarstwu, właśnie w takiej scenerii sali czerwonej. Więc to była projekcja, która momentalnie spowodowała, że chciałam obejrzeć inne jego filmy, co wtedy na początku lat 90. nie było aż takie proste. No tak. Gdzieś te jego tytuły pojawiały się na różnych przeglądach. Niektóre pokazywała nawet polska telewizja, jak film Jubileusz o jakiejś 23:50 pod koniec tygodnia.
Sprawę.
Wiem, bo mam nagranie na kasecie wideo tego filmu, więc wiem na pewno, że taka projekcja telewizyjna była. W każdym bądź razie właśnie pierwszy krok to były filmy. Ale zaraz potem pojawiły się publikacje Dereka Germana, wtedy jeszcze nie przetłumaczone. I okazało się, że tych publikacji jest kilka. I są to takie publikacje na pograniczu eseju, dziennika, ale też rodzaju takiego osobistego archiwum, w którym on zbiera wywiady, notatki prasowe i to sprawia, że jego książki są rodzajem takiego kolażu, takiego wielopoziomowego utworu, po którym można się z dużą swobodą poruszać, co oczywiście, tak jak powiedziałaś, inspiruje do tego, żeby wracać i tę lekturę przeprowadzać właśnie wokół wątków, które akurat w danym momencie wydają nam się ważne. Ale to, co w Germanie wydawało mi się niezwykle pociągające, to takie właśnie wieloaspektowe spojrzenie na samego siebie, na swoją tożsamość. I on zawsze mówił o sobie, że jest artystą, reżyserem i ogrodnikiem. I bynajmniej nie żartował, ponieważ obcowanie z naturą, bycie częścią tych złożonych relacji nieludzkich było dla niego niezwykle ważne, zwłaszcza w tym okresie, kiedy już coraz bardziej wycieńczony chorobą wyprowadził się z Londynu, zamieszkał na wschodnim wybrzeżu Wielkiej Brytanii w takim dawnym rybackim domku Prospect Cottage, gdzie tworzył swoiste centrum artystyczne, ale też uprawiał własny ogród, w którym również ustawiał instalacje, takie rzeźby z przedmiotów znalezionych na plaży. Więc ta jego właśnie taka wszechstronność, otwartość i gotowość do nawiązywania różnego rodzaju relacji była też gestem zaproszenia dla mnie, dla innych odbiorców do tego, aby w tej jego twórczości zanurzyć.
Tak, no, jeśli chodzi o teksty właśnie pisane, to dla mnie było pierwsze spotkanie z Derekiem Germanem. Książka Współczesna natura. Ciekawa rzecz, tylko dopowiadam, to nie była Arkadia, to było miejsce, gdzie dosłownie na widoku znajdowała się elektrownia atomowa i też ta współczesna natura to nie ta natura rajska, bajkowa, ale też natura zdegradowana przez człowieka i to bardzo mocno jest wpisane w ogóle w los tego artysty, w jego postrzeganie świata.
Tak, co jest ciekawe, ta książka powstała w 1991 roku, a więc na kilka lat przed śmiercią Germana. I wtedy była zapisem jego doświadczeń związanych z chorobą, z wyprowadzką, czy raczej z ucieczką wręcz z wielkiego miasta. Natomiast co ciekawe, właśnie to osadzenie w przestrzeni naturalnej sprawiło, że teraz po latach, kiedy tę książkę czytamy, ona zyskuje nowy kontekst związany z rozwojem posthumanistyki, z refleksją nad antropocenem. I wszystko to, co wtedy w życiu Germana było schyłkowe ze względu na to, że rozwijała się choroba, umierał, tracił przyjaciół, był marginalizowany w świecie sztuki i kultury. To wszystko zepchnęło go jak gdyby na to wybrzeże opuszczone przez ludzi z elektrownią atomową, gdzieś nieustannie pojawiającą się z każdej strony domu w krajobrazie. Więc ta apokaliptyczność była przez Germana świadomie wybrana jako sceneria ostatnich lat, później już miesięcy życia. Jednak ta sceneria uwrażliwiła go właśnie na wszystko to, co się wokół niego dzieje i na każdy typ relacji. Relacji z ludźmi, którzy tam przyjeżdżali, z przyjaciółmi, ale także właśnie z otoczeniem, z roślinami, z tą zdegradowaną przyrodą. I teraz, kiedy czytamy po latach, okazuje się, że to, co było bardzo osobistym i intymnym
takim ekscentrycznym, może wręcz wyborem też,
wyborem, nagle okazuje się spojrzeniem na świat, które uczy nas otwartości, które uczy nas właśnie takiej relacyjności z otoczeniem, z przyrodą, z krajobrazem, ale też uczy nas wrażliwości na to, co jest konsekwencją i nieubłaganą przemianą wynikającą z industrializacji, właśnie z takiego zawłaszczenia środowiska, choćby przez elektrownie, czy systemy dróg, czy wszystko to, co jest związane z aktywnością człowieka. Więc Jarman tego nie przewidział, wtedy nie myślał w takich kategoriach o swojej refleksji, o tym, co pisał, ale okazało się, że to wszystko, co było związane z życiem, ze śmiercią, z przemyśleniami dotyczącymi codziennej egzystencji, nabrało teraz wyrazistości i niestety wiele z tych wątków, które on z pewnością chciałby w jakiś sposób zakończyć, rozwiązać, nadal są aktualne.
To prawda i powiedziałeś, że on tego nie przewidział, ale mam wrażenie, że w tej książce jest jakieś przeczucie tego przeczucie nawet niewyrażone tego świata, którego my doświadczamy dziś. Ja mam wrażenie, że współczesna natura to jest jakieś pars pro toto tego, co my wszyscy dzisiaj doświadczamy. To jest takie zbiorowe doświadczenie, strach przed katastrofą klimatyczną, przez to, co stało się właśnie z przyrodą, dokąd się zapędziliśmy, można powiedzieć, nie dbając o nią i biorąc wszystko, co nam się podobało wziąć. To mam nadzieję, że mam nadzieję, to śmieszne słowo, dlaczego je powiedziałam, ciekawe, się może jeszcze zastanowimy, bo nadzieja też jest w tych książkach, co może trudno uwierzyć. Mówimy dużo o śmierci, o chorobie, o przyrodzie, ale mam wrażenie, że w tych książkach to wszystko jest i ten opis sytuacji, której dzisiaj doświadczamy, no ale także może jakaś wiara w to, że człowiek ciągle zdolny jest do ocalenia siebie i innych przez relacje może. No myślę, tak, może są nadzieją, to się rozprawmy od razu na początku, żeby mieć to z głowy.
Myślę, że Jarman miał w sobie taką idealistyczną wiarę w to, że możliwe jest inny rodzaj stworzenia,
nowa
innego
wspólnota,
rodzaju relacji społecznych, że możliwe jest inne spojrzenie na świat, inne myślenie o osobach, które nie przystają do tych norm uznawanych za wzorce, czy to o charakterze tożsamościowym, czy artystycznym. Więc gdzieś ciągle wierzył i myślę, że ta aktywność to potwierdza, ciągle wierzył, że można, jeśli nie osiągnąć te ideały, to żyć, mając je ciągle gdzieś przed oczami. I tutaj warto podkreślić, że Jarman stworzył w krótkim okresie czasu 3 książki, które ukazały się już w języku polskim. Wspomniana Chroma Księga Kolorów to jest takie spojrzenie artysty, malarza na rzeczywistość przez pryzmat właśnie kolorystyki i tradycji malarstwa głównie europejskiego. Potem mamy Współczesną naturę, czyli właśnie te doświadczenia związane z egzystencją poza centrum, na peryferiach, na obrzeżach współczesnego świata. No i właśnie Testament Świętego, który ukazał się niedawno jako właśnie taki chyba najbardziej osobisty ogląd problemów, z którym musiał się borykać na co dzień.
Książka pełna gniewu. Zaraz do niej przejdziemy. Jeszcze tylko zamykając tę część naszej rozmowy, chciałabym cię poprosić o taką może trochę filmoznawczą refleksję. Te książki, o których mówiłaś, to są takie teksty, w których mam wrażenie, że słyszymy głos autora. Jakby on z nami rozmawiał. Jest to no, tak świetne stylistycznie, ale jednak no, ma to coś, co powoduje, że dochodzi błyskawicznie do jakiejś relacji między nami a autorem. Jakie było miejsce jego pisania w jego twórczości? Czy w ogóle można mówić o jakiejś korespondencji z tym wielkim Evre filmowym, które było no, takim bardzo barokowym gestem, prawda? Wydawałoby się, że no, na pierwszy rzut oka żadnych korespondencji, ale może to z twojej perspektywy widać lepiej jakoś.
Myślę, że te wszystkie aktywności artystyczne, twórcze się dopełniały, ponieważ czytając jego książki wielokrotnie znajdziemy w nich uwagi, notatki, komentarze do tego, jak kolejne filmy powstawały, dlaczego powstawały, jak były przyjęte, jak Jarman odbierał to, jak reagowała publiczność czy krytyka filmowa, więc gdzieś mimo, że te obszary malarstwo, film i literatura pozostają odrębne, są między nimi takie punkty wspólne. I teraz do nas, odbiorców, należy właśnie ten gest, ten wysiłek połączenia, zbudowania sobie takiej trajektorii, która pozwoli nam te wątki biograficzne, literackie spleść z malarskimi i filmowymi, przez co stworzy się taki właśnie wielowątkowy, kolażowy obraz i myślę, że o to właśnie Jarmanowi chodziło.
Na własne ryzyko. Dzisiaj moim Państwa gościnią jest profesor Małgorzata Radkiewicz. Już za moment wracamy do rozmowy i jeszcze uważniej będziemy tej książce się przyglądać. Testament Świętego. To jest podtytuł. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Hart w Krakowie. A dzisiaj czytamy książkę Dereka Jarmana Na własne ryzyko, Testament Świętego. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Hart w Krakowie, a przełożył ją znakomicie Paweł Świerczek. To też chciałam powiedzieć, bo to między innymi dzięki przekładowi ta komunikacja nasza z tekstem jest tak dobra. Profesor Małgorzata Radkiewicz, filmoznawczyni i fanka dzieła Dereka Jarmana. Co jest wyjątkowego akurat w tym tomie? Mnie uderza gniew, ale to nie jest jedyna emocja.
Poczucie krzywdy właśnie, zmarginalizowania, zepchnięcia poza to, co tworzy istotę kultury współczesnej. To wszystko gdzieś można odnaleźć w książce Jarmana, która jest jedną z takich najbardziej wielowątkowych, ale też eklektycznych, jeśli chodzi o formę, ponieważ oprócz zapisków, które można potraktować jako dziennik, znajdują się tutaj fragmenty tekstów prasowych, fragmenty wywiadów, których Jarman udzielił. I wszystko to zostało przez Jarmana wprowadzone po to, aby stworzyć rodzaj takiego kronikarskiego zapisu doświadczeń osoby queerowej, geja w Wielkiej Brytanii, doświadczającego wszystkiego tego, co łączy się z bardzo represyjnym i bardzo normatywnym systemem społecznym, obyczajowym, ale też z prawodawstwem. Dlatego Jarman zbudował swoją książkę w takim bardzo usystematyzowanym stylu, to znaczy opisał dekadę po dekadzie. Wprawdzie pojawiają się wątki, które są takimi przeskokami o kilkadziesiąt lat do przodu. Niemniej jednak zaczął w latach 40., urodził się w 1942 roku, po to, żeby opisać też warunki, w jakich dorastał, niemożność komunikacji z rodzicami, jeśli chodzi o jego seksualność, o jego potrzeby, o jego sposób funkcjonowania w środowisku rówieśniczym, po czym przechodzi przez etap szkolny, college, niebagatelny, bo King's College w Londynie, który słynął z dosyć konserwatywnego podejścia do sposobu uczenia, do interpretowania historii. Jarman ten college kończył, po czym zaczął uczyć się w szkole artystycznej, co oczywiście otwarło nowe możliwości, ale 1986 rok to jest rok, w którym zdiagnozowano u niego AIDS, co oczywiście natychmiast uczyniło z niego osobę napiętnowaną i osobę, która została poddana takiemu publicznemu osądowi, między innymi przez prasę brukową, która w języku angielskim określana jest mianem Yellow Press. Więc Jarman pisze ironicznie o litrach wylewanej żółci. Ta żółć, no to właśnie te oryginalne wydania sprzed lat takiej prasy brukowej miały kolor żółty, została nazwa Yellow Press i on te publikacje cytuje. I jest to rodzaj takiego zapisu też kształtowania się opinii społecznej i manipulowania tą opinią społeczną przez media, które oczywiście podsycały antagonizmy, podsycały ten proces wykluczania. I to też możemy znaleźć w książce. Oprócz oczywiście, jak zwykle u Jarmana, bardzo osobistych komentarzy dotyczących jego życia seksualnego,
no, tak
jego środowiska.
Opisy o charakterze wręcz obscenicznym czy naturalistycznym. To jest po prostu naprawdę szczera spowiedź, jakbyśmy dzisiaj, jak pewnie jakiś tabloid by to nazwał. Opowiada o tym wszystkim, czego doświadcza i to są najrozmaitsze emocje i w tym także jest seks. I to jest tak samo normalne, jak czytanie gazety.
Tak, bo to nie jest taka strategia wynikająca z wyrachowania, z chęci prowokacji, czy z chęci takiego demonstrowania swojej seksualności, ile raczej z potrzeby uzupełnienia pewnej pustki, czy na obszarze literatury, czy dyskusji publicznej, właśnie w sferze analizy, omawiania, czy też w ogóle wysłuchania głosów osób queerowych.
Tak, bardzo ciekawa konstrukcja książki, o której wspomniałaś. Ten podział na dekady, w te dekady kolejne wpisany życiorys artysty i właściwie trochę to jest, można by powiedzieć, że trochę gryzie się z tą ideą takiej sylwy właściwie, takiej zbieraniny różnych gatunków, różnych tekstów, ale no, ocena moja jest taka, że nie gryzie się, ile właśnie fantastycznie gra, bo z jednej strony jest to rozwichrzone jakby, a z drugiej strony jest to bardzo konkretny wykład, historia tego, w jaki sposób osoby queerowe, akurat w Wielkiej Brytanii, chociaż mamy wycieczkę bardzo znaczącą do Nowego Jorku. Nie będziemy Państwu opowiadać, co się tam przydarzyło, ale pewne bardzo ważne rzeczy w życiu uczuciowym, etc. reżysera. No właśnie, więc z drugiej strony mamy taki bardzo konkretny wykład o tym, jak to się zmieniało. No i jak te kolejne dekady, czym się charakteryzowały, więc dodatkowe piętro jakby atrakcji, bo ten tekst jest i tym jednocześnie, prawda? Jest i wykładem, i jednocześnie zabawą tekstem.
Tak, jest też takim rodzajem zapisków, które właśnie nas mają zaangażować, pokazać osobę, która staje w życiu przed wieloma wyborami i artystycznymi, i osobistymi. I jest to tak opisane, aby wzbudzić empatię, aby stworzyć pewien rodzaj takiej solidarności i z nim, i z całą grupą. Ten wyjazd do Nowego Jorku, o którym możecie Państwo przeczytać w książce, on wynikał nie tylko z takich potrzeb artystycznych,
no, każdy
bo
by
jednak
chciał do Nowego
lata
Jorku,
60. Tak. Nowy Jork na pewno był miejscem, do którego artyści chcieli jeździć, ale też wynikał z takiej potrzeby, o której Jarman wielokrotnie w książce wspomina, odnalezienia się w pewnej wspólnocie, osób queerowych, której on nigdy nie mógł w Wielkiej Brytanii zidentyfikować, bo nigdy ze względu na bardzo restrykcyjne prawodawstwo, musimy pamiętać, że te zapiski prawne i te reguły
penalizujące homoseksualizm,
które doprowadziły do aresztowania Oscara Wilde'a i jego procesu, funkcjonowały do 1967 roku, co na pewno nie sprzyjało coming outowi ani demonstrowaniu swojej odmienności seksualnej. Więc Jarman miał takie zapotrzebowanie na znalezienie innych odmieńców wokół siebie, co też między innymi sprowokowało go do wyjazdu do Nowego Jorku, ale miało to różnego rodzaju konsekwencje. Potem przychodzi dekada rządów Margaret Thatcher, która też nie ułatwia żadnym grupom nieprzystającym do pewnego wzorca brytyjskości, ani gejom, ani emigrantom, ani osobom innego pochodzenia etnicznego, nie ułatwia funkcjonowania. I do tego Derek Jarman też chciał się odnieść.
Testament świętego. Chciałabym, żebyśmy chwilę się pochyliły nad podtytułem tej książki. No, jest to przewrotny podtytuł, no, bo można powiedzieć, że wiele takich nieświętych czynów, postępków, ale właściwie dlaczego mielibyśmy tak to nazywać, skoro...
Jarman pisze, jak państwo sięgniecie po książkę, to dowiecie się, dlaczego taki tytuł, a nie inny. Tytuł zainspirowany pomysłami przyjaciela. Ta pierwsza część, Na własne ryzyko, to jest dosyć prowokacyjne sięgnięcie po jeden z najbardziej czytelnych zakazów pojawiających się na różnych ogrodzeniach, płotach, gdzie ostrzega się, że jest to teren prywatny, nie wolno wchodzić, a jeżeli wchodzisz, to na własne ryzyko, wiadomo, że będą konsekwencje. Więc tutaj to Na własne ryzyko jest swego rodzaju metaforą całego życia Jarmana, że wszystko, co robił, decyzje, które podejmował, były właśnie takimi decyzjami na własne ryzyko, ale z pełną gotowością poniesienia konsekwencji. I ten drugi człon, Testament Świętego, jest takim z jednej strony bardzo dosłownym opisaniem sytuacji, w której się znalazł, no bo jednak mamy do czynienia z testamentem.
Książka, on wie, że umiera, prawda? Z tej
perspektywy
pisze.
Książka powstaje na tym etapie życia, kiedy już wiadomo, że te objawy choroby są coraz bardziej intensywne i za chwileczkę nie będzie w ogóle mógł ani tworzyć, ani czytać, ani pisać, ponieważ jedną z konsekwencji była AIDS, była utrata wzroku. Więc to jest naprawdę testament. To jest ten głos, który chce po sobie pozostawić. Ta narracja, której jest częścią, której jest bohaterem, ale którą stara się tak stworzyć, aby wykraczała poza jego doświadczenie i pokazywała przeżycia całej grupy. Natomiast świętego tutaj można różne wątki wprowadzać, bo z jednej strony jest taka postać świętego, która gdzieś go fascynowała w malarstwie i w tradycji średniowiecznej europejskiej. Są oczywiście postacie świętych, jak święty Sebastian, no, do których się odwoływał. Tak. Pierwszy film Dereka Jarmana to jest właśnie Sebastian. Film, podam to jako ciekawostkę, został nagrany po łacinie, co jeszcze jakby bardziej wzmacnia osadzenie tej historii w tradycji chrześcijańskiej.
Zresztą on był wybitnym erudytą, to właściwie bije z każdego zdania.
Tak, był świetnie wykształconym człowiekiem, oczytanym i też takim niesamowicie otwartym, chłonnym na różne bodźce, więc ten święty gdzieś tutaj może być też takim dosłownym świętym. Oczywiście jest też w tym jakaś ironia, bo Jarman pisze o tym, że był człowiekiem aktywnym seksualnie, ale kiedy dowiedział się, że jest zarażony AIDS, zdał sobie sprawę, że każdy kontakt seksualny skazuje kogoś na ogromne ryzyko. Nie jego, tylko partnera, więc zdecydował się na wstrzemięźliwość seksualną i komentuje to w pewnym momencie, że niemal jak święty. Więc tutaj te wszystkie wątki gdzieś się
uśmiechamy
zbierają.
Uśmiechamy się, bo to do Jarmana naprawdę nie pasuje, ale no... Taki etap w życiu.
Taki etap w życiu i te doświadczenia gdzieś w tytule są zawarte, więc do państwa podczas lektury należy wybór tej interpretacji, którą uważacie za najciekawszą.
Jeszcze o aktualności nie tylko tego tekstu, bo ten ma też taki ogromny walor poznawczy. Przeczytałabym bardzo chętnie taką książkę opisującą losy polskiego środowiska. Myślę, że to... Chciałabym zauważyć i też prosić cię o refleksję, że chyba obcujemy w tej chwili, obserwujemy taki moment powrotu do tych pierwszych lat epidemii, pierwszych lat AIDS, nie tylko w Stanach, gdzie mamy wspaniałe świadectwo, choćby w postaci Aniołów w Ameryce. To jest wielki tekst i wielki film również. No ale i w Polsce, choćby Anioły w Warszawie, bardzo głośne przedstawienie teatralne. Nie wiem, jest czas, żeby wejść ponownie i chyba może po raz pierwszy przeżyć tą empatię, współczucie, no bo mam wrażenie, że to, co się działo wtedy, to jest ciągle taki milczący świadek.
Różne są przyczyny powrotu do tego okresu epidemii AIDS, zwłaszcza końca lat 80. i początku lat 90. Jednym z powodów jest na pewno zainteresowanie tworzeniem tak zwanych archiwów queerowych, gdzie zbiera się notatki, dzienniki, teksty od osób prywatnych, ale także od instytucji, również bardzo ciekawe nagrania, wideo czy filmy, takie filmy, jakie Jarman robił we wczesnym okresie na 8 i 16 milimetrach. Zbiera się to, digitalizuje i na podstawie tych materiałów próbuje się w jakiś sposób to doświadczenie, bardzo przecież traumatyczne, uczynić widzialnym, usystematyzować.
Właśnie, bardzo doskonałe słowo, bo tym ludziom towarzyszyła przecież straszliwa samotność, napiętnowanie, wykluczenie, a jednocześnie niemożliwość po prostu podzielenia tego z innymi.
Tak, ten strach, podwójny strach, bo strach związany z obawą przed zarażeniem, ale też właśnie strach przed obcowaniem z osobami skazanymi na wykluczenie, na taki ostracyzm społeczny, to powodowało, że te osoby żyły w samotności, odsunięte od przyjaciół, od takiego aktywnego życia. Ale myślę, że epidemia COVID, która uczyniła to doświadczenie choroby bliskie każdemu z nas i wszyscy przeszliśmy przez ten etap właśnie izolacji, wykluczenia, strachu, zwłaszcza w początkowym okresie pandemii, też takiej bezradności, niemożności zrobienia czegokolwiek poza założeniem maseczki. To wszystko sprawiło, że zdaliśmy sobie sprawę, co oznaczało to słowo epidemia i jaki miało ciężar społeczny. Z AIDS problem jest taki, że już w połowie lat 90., kiedy zaczęto stosować odpowiednie sposoby leczenia, próbowano zastopować rozwój choroby, bo to nie jest choroba, którą można całkowicie wyleczyć, ale można zastopować jej rozwój, osłabić te objawy, które miał między innymi Derek Jarman.
Tak, zarażenie też nie znaczy choroby, prawda?
Tak, i też bardzo szybko kino w jakiś sposób oswoiło temat. Na pewno państwo pamiętacie film Filadelfia, w którym osobę chorą na AIDS gra Tom Hanks, więc to była taka postać, która właśnie czyniła tego chorego kimś sympatycznym, bliskim, oswajała.
Ale utalentowany to już była, prawnik.
Tak, utalentowany prawnik, człowiek sukcesu, tak, choroba, tak. No ale znajduje wsparcie. Tak. I to już była połowa lat 90., więc ten film i inne podobne utwory spowodowały, że to widmo tragedii i epidemii jako po prostu czegoś, co przerzedziło środowiska artystyczne, intelektualne, gejowskie Stanów Zjednoczonych i Europy, że to widmo gdzieś się odsuwało, że ono nie było tak mocno odczuwalne. I teraz po latach wraca się do tego okresu, bo jakby łatwiej zrozumieć tego rodzaju doświadczenia. Dostrzega tak. się właśnie ten tragizm, traumatyczność mm-hmm. doświadczeń, kiedy umierają osoby wokół i nie można nic zaradzić, albo kiedy żyje się w ciągłym strachu. Mm-hmm. Więc to myślę, tego rodzaju doświadczenie to myślę pomaga mm-hmm. w odbiorze tekstów, które powstawały wówczas i do wszystkich tych bolesnych aspektów rzeczywistości się odnosiły.
Pytanie spoza obszaru naszej rozmowy, ale przyszło mi do głowy, kto mógłby w Polsce taką książkę napisać? No nie mamy właściwie takiej ikony, takiego twórcy, który jednak byłby otwarcie ze swojego homoseksualizmu uczynił jeden z najważniejszych tematów swojej sztuki.
Oprócz Michała Witkowskiego.
Tak, no tak.
Tylko, że to prawda. Jest młodszy generacyjnie. Tak. No, ale tak. myślę, że tego rodzaju...
No tak, to są świetne książki, ale to jest jeszcze coś innego.
Jeszcze coś innego. Tak. Myślę, że tego rodzaju zapiski, jakie robił Jarman w Polsce, także powstawały i kiedy teraz prowadzone są te wszystkie badania nad archiwami queerowymi, może właśnie... pojawią się i zostaną opublikowane i nie będą to zapiski znanego pisarza czy pisarki, ale właśnie osoby, która teraz zostanie odkryta jako świetny narrator czy narratorka tamtych czasów.
Tak, i to jest wspaniałe, że książka Dereka Jarmana właśnie wywołuje taką energię, taką emocję i takie pytania, że właściwie nie jest wsobna, nie jest tekstem, który gdzieś dotyczy lat, nie wiem, 70., 80. historii zamkniętej, tylko właściwie otwiera. To jest dla mnie kolejne zwycięstwo tego tekstu, no i tego człowieka, tej postawy. No on był też aktywistą gejowskim. To nie była osoba, która się koncentrowała, zamykała w wieży z kości słoniowej Caravaggia i innych, prawda?
Tak, ale potrafił właśnie z tego swojego aktywizmu zrobić atrakcyjny wątek artystyczny. Mm-hmm. I jak będziecie państwo czytać książkę, to znajdziecie komentarze i odsyłania do filmów, które kręcił. I te filmy były właśnie rodzajem takiego, można powiedzieć, aktywizmu artystycznego. Mm-hmm. I były to bardzo oryginalne projekty. Tu wspomnę o dwóch. Jeden to jest mój kolejny ulubiony po Caravaggio. Czasem się zastanawiam, czy nie bardziej. To zależy, jakie aspekty. Film Jarmana, czyli Edward II. Adaptacja Christophera Marlowe'a. Jarman bardzo cenił tą wielką kulturę brytyjską, epokę elżbietańską, chociaż potrafił z ironią o niej opowiadać. W każdym razie nie zmienił tekstu Christophera Marlowe'a, ale dokonał takiej adaptacji, w której relacja między Edwardem II a jego przyjacielem Gavestonem, jest relacją homoerotyczną.
A nie jest? Chciałam zapytać.
No to różnie jest interpretowane w teatrze, czasem mniej odważnie, czasem bardziej. Jarman jest jednoznaczny, ale co ciekawe, to jest przede wszystkim dramat poświęcony konfliktowi władzy. I kiedy pojawiają się te wątki związane z buntem, ze sprzeciwem wobec rządów króla, Jarman zaprosił do scen zbiorowych swoich kolegów, aktywistów, którzy przyszli w skórzanych kurtkach, dżinsach, z transparentami, z którymi chodzili po ulicach Londynu. I w innej scenie tego filmu pojawia się jako osoba śpiewająca, uatrakcyjniająca narrację Annie Lennox, która nie tylko była świetną piosenkarką i solistką zespołu Eurythmics, ale także aktywistką na rzecz osób ze środowiska LGBT i była też osobą wspierającą edukację na rzecz AIDS, więc jej pojawienie się było takim gestem właśnie solidaryzacji z całym środowiskiem, ale też pokazaniem, że tego rodzaju obrazy, bardzo wyrafinowane artystycznie, mogą pełnić rolę takiego manifestu aktywistycznego.
Mam ogromną pokusę, żeby przeczytać jakiś fragmencik książki, Miałam takie uczucie podczas lektury, to mi się bardzo rzadko zdarza, że właściwie sobie dawkowałam, żeby za szybko tego nie skończyć, bo no, mamy pewność, że następne książki Dereka Jarmana nie powstaną, więc trudno byłoby coś wybrać. Ale to może ciebie poproszę o jakiś wybór.
Tak, ja wybrałam fragment, który też podsumuje tę wielowątkową twórczość Dereka Jarmana. Mówiłam, że dwa przykłady filmowe są ciekawe. Właśnie, szczególnie to ten drugi przykład to jest film The Angelic Conversation, Anielska rozmowa z 1985 roku. To jest film, który ma ścieżkę dźwiękową skonstruowaną z sonetów Szekspira, czytanych przez Julie Dench. Ona czyta te sonety w taki sposób, że wybrzmiewa ich płciowa neutralność. Język angielski na to pozwala. Nie wiemy, czy to jest sonet pisany przez mężczyznę dla kobiety, czy przez kobietę dla kobiety, czy przez mężczyznę dla mężczyzny. Ale Jarman jest jednoznaczny w sferze wizualnej i robi do tej ścieżki dźwiękowej wizualizację przedstawiającą parę zakochanych gejów. W każdym bądź razie i Edward II, i Caravaggio, i Anielska rozmowa są filmami, do których Jarman odwołuje się w pewnym momencie w wywiadzie zacytowanym właśnie w książce Na własne ryzyko. I pada tam pytanie takie. Jak wiele kompromisów poczyniłeś w swoich dziełach filmowych? Na co Jarman mówi, że chciałbym, żeby moje filmy były bardziej bezpośrednie. Prawdziwe filmy o naszych życiach tu i teraz. I to osadzenie właśnie tu i teraz, nasze życie, jest takim stale obecnym motywem w jego twórczości, bez względu na to, czy jest to twórczość literacka, malarska czy filmowa. I dalej Jarman mówi tak. W porządku, rozumie to. Reaguje na krytykę, z którą się spotkały jego filmy. Mówi, krytyką może być to, że byłem zbyt negatywny. W porządku, rozumiem to. Ale życie to nie bułka z masłem. Myślę, że filmy odzwierciedlają problemy współczesnego życia. Dlatego uważam, że Salo, to film Pasoliniego, jest tak ważny. Pasolini pokazuje w nim własną katastrofę. To najodważniejsza rzecz, jaką można zrobić, nieprawdaż? W końcu nie można pomóc ludziom samą gadaniną. Więc jest w tej wypowiedzi z jednej strony właśnie to osadzenie w sprawach mu bliskich, ale z drugiej strony taka chęć, która gdzieś znajduje odzwierciedlenie w całej jego twórczości, osiągnięcia jakiegoś celu, nawiązania komunikacji z innymi ludźmi, przekazania czegoś ważnego, wartościowego, inspirującego. I myślę, że wszyscy Państwo, którzy sięgniecie po tę książkę i inne utwory Dereka Jarmana, pozostaniecie z takim właśnie wrażeniem, że coś znaleźliście w nich, w tych utworach dla siebie.
Bardzo ci dziękuję, profesor Małgorzata Radkiewicz, Uniwersytet Jagielloński. A książka, o której dzisiaj rozmawiałyśmy, to tekst Dereka Jarmana w przekładzie Pawła Świerczka, Na własne ryzyko, testament świętego. Bardzo Państwu gorąco ten tytuł polecamy.
Bardzo polecamy. Polecamy także filmy Dereka Jarmana, które są niezwykle atrakcyjnym materiałem do oglądania. Dziękuję.
Radio Kraków Kultura.